Storybox przedstawia Maurice Leblanc, Arsène Lupin, hrabina Kaliostro. Przekład Stanisław Kroszczyński. Czyta Piotr Borowski. Oto pierwsza przygoda Arsène'a Lupin, która tym samym zostałaby z pewnością opublikowana przed innymi, gdyby nie to, iż on sam powielokroć i stanowczo się temu sprzeciwiał. Nie, powiadał. Między hrabianką de Kaliostro a mną nie wszystko jeszcze zostało wyjaśnione. Zaczekajmy. Czekaliśmy więc i to znacznie dłużej niż Arsène się spodziewał. Nim doszło do owego ostatecznego wyjaśnienia, minęło ćwierć wieku. Dopiero dziś wolno mi opowiedzieć o tym zdumiewającym, miłosnym pojedynku, w którym wziął udział 20-letni młodzieniec i córka wielkiego Kaliostro. Rozdział pierwszy. Arsène Lupin ma 20 lat. Raoul d'Andrézy zsiadł z roweru, zgasiwszy uprzednio jego lampkę i oparł go o porośnięte krzakami zbocze. W tej chwili zegar na dzwonnicy w Benouville wybił godzinę trzecią. W gęstym cieniu nocy podążał wiejską drogą prowadzącą do rezydencji zwanej Edetic. Wkrótce znalazł się u stóp otaczającego ją muru. Odczekał chwilę. Słyszał parskanie koni, stukot kół na kamiennym dziedzińcu, odgłos dzwonków uprzęży. Po czym nagle otworzyły się oba skrzydła bramy i drogą przemknął rozpędzony wóz. Raoul dosłyszał głosy i dostrzegł lufę strzelby. Breck wjeżdżał już na główną drogę, kierując się w stronę Itrita. Cóż, rzekł do siebie. Polowanie na ptactwo wodne to fascynujące zajęcie, a skały, gdzie jest go pod dostatkiem, znajdują się daleko. Teraz wreszcie się dowiem, co oznacza owa niespodziewana wyprawa na łowy oraz w ogóle wszystkie te przyjazdy i wyjazdy. Skierował się wzdłuż muru na lewo i za jego drugim załomem zatrzymał się, odliczywszy 40 kroków. W ręce trzymał już dwa klucze. Pierwszym otworzył małe, niskie drzwi, za którymi rozpoczynały się schody wiodące wewnątrz grubego muru obronnego otaczającego jedno ze skrzydeł zamku, którymi doszedł do tajemnego wejścia na pierwszym piętrze. Otworzył je drugim kluczem. Zapalił latarkę i nie podejmując jakichś szczególnych środków ostrożności, bowiem wiedział, że służba zamieszkuje przeciwległe skrzydło, a Clarissa de Tick, jedyna córka barona, przebywa na drugim piętrze, podążył korytarzem, który zaprowadził go do obszernego gabinetu. To tutaj, kilka tygodni temu, Raoul poprosił barona o rękę jego córki. A odpowiedzią był istny wybuch gniewu i oburzenia, który pozostawił Raoulowi nader niemiłe wspomnienie. Jakieś lustro ukazało mu jego młodzieńczą twarz, bledszą niż zwykle. Jednak panował nad sobą, bowiem przywykł do silnych przeżyć, to też z zimną krwią zabrał się do dzieła. Nie trwało to długo. Podczas rozmowy z baronem nie omieszkał spostrzec, iż arystokrata rzucał od czasu do czasu okiem w stronę pokaźnych rozmiarów mahoniowej sekretery, której pokrywa była wówczas podniesiona. Raoul znał doskonale wszelkie rodzaje skrytek wymyślanych przez ebenistów i wszystkie mechanizmy, jakie stosuje się w podobnych meblach. Nie minęła minuta, a odkrył szczelinę, w której znajdował się list napisany na bardzo cienkiej bibułce i zwinięty w rulonik jak papieros. List bez podpisu, bez adresata. Przestudiował wiadomość, która z początku zdała mu się aż nazbyt banalna, by ukrywać ją tak starannie. Jednak dokonawszy wnikliwej, a pracochłonnej analizy, uwzględniając pewne słowa, które sprawiały wrażenie szczególnie znaczących i pomijając zdania najwyraźniej służące temu, by zapełnić puste miejsca między nimi, zdołał odtworzyć, co następuje. Odnalazłem w Rouen ślad naszej nieprzyjaciółki i postarałem się, by w lokalnych gazetach ukazała się wiadomość o tym, że pewien wieśniak z okolic Itrita wykopał na swej łące stary miedziany świecznik o siedmiu ramionach. Wysłała natychmiast do najemcy powozów w Etrita telegram z poleceniem, by przysłano jej na 12 o 3 po południu kup